Jesteście przestępcami!
Hakerzy opublikowali na Facebooku żony ministra Dworczyka komunikat, że włamali się na jego prywatną skrzynkę i udostępnili tajne dokumenty. Minister Dworczyk twierdzi, że jest to celowa dezinformacja i że żadne tajne dokumenty nie wypłynęły, że jest to zemsta za jego działanie w sprawie Białorusi. Dlaczego jedna z najważniejszych osób w państwie korzysta z darmowych prywatnych skrzynek pocztowych? Gdzie jest parasol polskich służb? Pojawia się jeszcze jedna ciekawa hipoteza, że całe to zamieszanie ma odwrócić uwagę od kompromitacji wicemarszałka Terleckiego. O tym więcej już za chwilę. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa.
Na początek porozmawiamy o tym ataku hakerskim. Komunikat pojawił się na Facebooku żony Michała Dworczyka o tej treści. Skrzynka mailowa mojego męża Michała Dworczyka została zhakowana. Utracony dostęp do konta Facebooku. Tutaj ważna jest polszczyzna też w tym wpisie. I potem jest napisane Michał Dworczyk, dwukropek. Z przykrością muszę poinformować, że moja skrzynka e-mail została zhakowana przez nieznane osoby. Sprawcami zostały skradzione dokumenty służbowe, które zawierają informacje niejawne i mogą być wykorzystane do wyrządzenia szkody bezpieczeństwu narodowemu RP, a także mogą być wykorzystane jako dowód rzekomej polskiej ingerencji w sprawy wewnętrzne Białorusi. I obecnie część skradzionych dokumentów przeciekła do mediów i została już opublikowana na kanale w serwisie Telegram. No i tam był link. Ten wpis, widzicie go Państwo, dosyć szybko zniknął. Mamy też oświadczenie teraz ministra Dworczyka w związku z doniesieniami dotyczącymi włamania na moją skrzynkę e-mail i skrzynkę mojej żony, a także na nasze konta w mediach społecznościowych. Poinformowane zostały stosowne służby państwowe. Zważywszy na to, że informacje zostały opublikowane w rosyjskim serwisie społecznościowym Telegram oraz fakt, że przez 11 lat miałem zakaz wjazdu na teren Białorusi i Rosji jako osoba aktywnie wspierająca przemiany demokratyczne na terenie byłego ZSRR, traktuję ten atak jako jeden z elementów szeroko zakrojonych działań dezinformacyjnych zawierających sfałszowane i zmanipulowane informacje. W skrzynce mailowej będącej przedmiotem ataku hakerskiego nie znajdowały się żadne informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny. Z całą pewnością można stwierdzić, iż celem tego typu cyberataków jest dezinformacja i w związku z tym właściwe służby specjalne RP prowadzą wszelkie niezbędne działania wyjaśniające. Czy jest to według Ciebie standardowa rozgrywka pomiędzy takimi wrogimi państwami, jak Polska, Rosja czy Białoruś, czy jest tutaj coś więcej, czy jest to kompromitacja polskich służb? Też pytanie jest stawiane, dlaczego pan Dworczyk ma w ogóle jakąś prywatną skrzynkę taką na jakimś darmowym serwisie. No, jest wiele pytań, mało odpowiedzi, bo ten komunikat mówi ministra Dworczyka, nie zaprzeca wcale, że na tą skrzynkę się włamano i że dokumenty wykradziono, no tylko mówi, że nie było tam jakichś tajnych dokumentów na tej skrzynce.
Na pewno nie należy na to patrzeć, na to zdarzenie tak, jak ono wygląda. Bo tak, jak ono wygląda, no to zostało spreparowane przez jakieś służby specjalne i teraz my mamy szybko podjąć jakąś taką myśl, no na przykład, że minister Dworczyk jest bardzo takim oddanym herosem na kierunku zwalczania Putina, jego wpływów na Białorusi, no i dlatego Putin przez swoich hakerów mści się na tym najbardziej czołowym, takim widocznym polityku Prawa i Sprawiedliwości. Sprawiedliwości. No stąd też domniemanie, że całe Prawo i Sprawiedliwość walczą dzielnie z Putinem, są przeciwne Rosji, absolutnie nie realizują tutaj celów rosyjskiej polityki na terenie Polski czy rosyjsko-niemieckiej. Nie? Czyli trzeba jak gdyby chronić się przed przyjęciem takiego oczywistego, można powiedzieć, scenariusza. Bo ten scenariusz jest napisany przez autorów tego, nie? Gdzieś jakimś drugim takim oczywistym scenariuszem, no to jest właśnie to pytanie, gdzie są polskie służby, gdzie jest polskie państwo, że tutaj polskie państwo w tym ataku przedstawione jest jako kamieni kupa. I tu w obu tych elementach, tych pierwszych, tych skojarzeniach mogą być elementy prawdy. Szczególnie w tym drugim, nie? Że polskie służby, tak jak pan Banaś mówi, akurat przeczytałem tu tuż przed programem na Twitterze, że wyśmiewa się z ministra Ziobro, że mają na niego mniej niż zero, czy coś zero. Takiego. Także widzę, że ciekawie się tam rozwija.
Banaś chciał,
rozwija.
Żeby ujawnić dokumenty, które na niego tam prokuratura ma, no i
rozwija się
odrzucone.
Sytuacja. Także tu pan Banaś powiedział, że służby pod kierunkiem pana Kamińskiego, czyli tego ministra od Kaczyńskiego, który ma się zajmować wszystkimi tymi spec-służbami, one tak naprawdę zajmują się głównie zbieraniem haków na przeciwników politycznych, między innymi na pana Banasia. Zajmują się te pisowskie służby, także prokuratura, zwalczaniem krytyki w ramach Polski. No to stąd mój proces, jutro wyrok. Zapraszam na program, będziemy o tym mówić, jak to pisowska prokuratura pozwoliła sobie spłodzić taki akt oskarżenia, jakobym ja nie miał prawa krytykować Kościoła Rzymskiego czy pisowskich kacyków. No ja jednak uważam, że mam takie prawo i chcę to dalej robić. Także to mówi pan Banaś, to widzimy, że pisowska administracja ta służb specjalnych jest ukierunkowana na działania zwalczające opozycję wewnętrzną, coś na podobieństwo Łukaszenki na Białorusi, ale absolutnie są bezradne te służby, jeśli chodzi o walkę z zagranicznymi ośrodkami wywiadowczymi, z wrogami Polski, inaczej mówiąc, nie? Także te dwie narracje dominują. Ale ja bym jednak szukał trzeciej, czy jakichś innych wytłumaczeń głębszych. Myślę, że po pierwsze trzeba zobaczyć, że te działania są w jakimś całym takim cyklu działań związanych z wchłonięciem Białorusi przez Rosję. Nie? Putin postawił sobie taki cel, żeby odbudowywać Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich, czyli Sowiety tak zwane. No i on krok po kroku realizuje ten cel. Część terytorialną Ukrainy przywłaszczył, z powrotem przykleił do Rosji, zdestabilizował całą Ukrainę, a teraz przeszedł do planu, można powiedzieć, wchłonięcia Białorusi już nie tylko w ramach tego zbiru, czyli takiego jakiejś takiej Unii Azjatyckiej, ale już, żeby całkowicie inkorporować Białoruś. To jest, myślę...
Ale co ma do tego ten atak na atak, czy no jakieś hakowanie, no bo w sumie zakładamy, że to są Rosjanie, no ale dowodów na to na razie polskie służby nie przedstawiły, nikt nie przedstawił. Co do tego,
czy ten
do
atak
tego geopolitycznego
Rosjanie,
wielkiego
to ja bym
planu,
się...
co ma minister Michał Dworczyk?
No, Michał Dworczyk tutaj jest pokazywany, kreowany jako główny bohater walki o wolną Białoruś. Nie? No to tak to wynika z tego, że oni go zaatakowali, on tak to oświadczenie wydał.
11 lat, czy ile tam on mówi?
Zobaczcie, że to wszystko rozegrało się dzisiejszej nocy, nie? Jakoś tak, nie pamiętam.
Wczoraj wieczorem.
No tak, wczoraj wieczorem, ale mówię następne te elementy, o której Dworczyk miał gotowe oświadczenie. Gdzieś
szybko,
po północy, około północy tak szacuję, nie? Tam plus minus nie znam tych godzin, ale tak jak śledziłem te doniesienia wieczorową porą, no to widziałem, że był news o ataku.
20 po północy.
No to o północy, zobaczcie, już mamy oświadczenie Dworczyka. Trochę to dziwne, nie wiem, czy nie przyznasz. Biorąc pod uwagę szybkość działania polskich oficjeli, służb, że oni się zajmują tam różnymi głupotami, no tam ten, jak on się nazywa, Duda, twitteruje po nocy, no to nie tam walczy o Polskę, tylko pamiętacie, tam takie jest leśne zwierciadło, czy jakieś takie inne słowo, nie? I on tam z takimi kobitkami tam
ale
sobie...
Ale to nie był atak na niego personalny.
No to dlatego tu pokazuje, że co robią najwyżsi oficjele pisowscy w nocy. Tu kolejny taki poseł Kulesza, zdaje się, z Konfederacji powiedział, co on z kolei robi w nocy Cezaremu Kłosowiczowi, bo on powiedział, coś tak słabo się pan tam zajmuje. On mówi, nie, ja to już jak dzieci położę spać, to ja po nocach gram w te gry. No. Wymienił tam kilkadziesiąt gier, jakie on to ostatnie... Ile?
Chyba kilkanaście.
Kilkanaście, może nie kilkadziesiąt.
14, 15.
No tak, ale naprawdę w cholerę tych gier tam wymienił. No Cezary pyta, ale kiedy ma pan poseł czas? No tu za państwowe pieniądze. On mówi, nie, ja nie za państwowe.
Napisał, grałem przeważnie w nocy, jak dzieci już spały. Mógłbym grać o wiele więcej kosztem książek, seriali, filmów, scrollowania mediów społecznościowych.
Także pokazuję wam, co ta pseudoelitka parlamentarna po nocach robi. Ten z leśnymi zwierciadłami, tak powiem delikatnie, tweetuje. Ten gra w jakieś gry komputerowe, a tu zobaczcie, Dworczyk jakby stał normalnie, jakby czekał tylko na ten atak. On taki, ani guzika mi nie tego.
Parę godzin to zajęło.
No, wiesz, ja tam tu jednak pozostanę przy swoim, że dość szybka była ta odpowiedź. Zadziwiająco szybka. Także trzeba spojrzeć na to w kontekście całości planu Putina i tu na ten aspekt Xavier Messing, autor książki 46 sekund, wskazuje na swoim Twitterze, można to zobaczyć, że cała ta operacja przewrotu na Białorusi była prowadzona nieudolnie, tak jak gdyby, można powiedzieć, troszeczkę pod dyktando Putina i ona ciągle spycha Łukaszenkę praktycznie w objęcia Putina. Także warto, zanim tam poznamy jeszcze szerszy kontekst tego ataku, to mieć to na uwadze. Pani Hania Shen bardzo często pokazuje dzisiaj również, jak to pisowscy dziennikarze lub publicyści tacy bardzo mocno katoliccy w rzeczywistości prowadzą politykę prochińską i antyamerykańską. No, dzisiaj to pokazałem, że to jest, na Twitterze też podałem jednego z takich katolickich dziennikarzy, który mówi, że w ogóle zapomina, ile milionów chińskich dzieci zostało w ramach polityki jednego dziecka, później dwójki dzieci, teraz trójka dzieci.
To trójka, to on mówi, że już jest dobrze.
Tak, tak, ale mówię, on w ogóle teraz zapomina, że państwo zamordowało, zabierając, można powiedzieć, dzieci rodzinom chińskim, zamordowało, mówi się o 200-300 milionach dzieci chińskich zamordowanych, a zobaczcie, ten katolicki dziennikarz, czy dziennikarzyna, to trzeba by powiedzieć, pokazuje, że to Stany Zjednoczone są najgorsze, jeśli chodzi o aborcję.
I Bruksela,
ale to wiesz, to tam Stany Zjednoczone, to trzeba czytać, nie? Chiny dobre, Stany Zjednoczone złe. Zobaczcie, katolicki, taki z tej prawej strony dziennikarz, no uprawia propagandę Pekinu w Polsce. Wizyta ministra Rała w momencie napięcia wielkiego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. W Polsce szpiedzy chińscy, proces osób podejrzanych o szpiegowstwo się rozpoczyna. On jedzie do Rała, do Xi Jinpinga i tam opowiada, że będą ten plan pięcioletni Polski, czyli nowy dziad, będą łączyć z planem pięcioletnim chińskich komunistów. Nie? I teraz ustalają szczegóły tego planu. Tu Litwa mówi, wychodźmy z tego porozumienia 17+1, czyli tu Trójmorze komunistyczne Chiny. Też chce blokować tą niemiecką koncepcję budowy porozumienia i układu Unia Europejska Chiny, a w tym czasie rząd polski mówi, że absolutnie nie pójdzie drogą Litwy, tylko będzie dalej wspierał komunistyczne Chiny. Czyli zobaczcie, fakty są takie, że rząd PiSu jest prokomunistyczny. To, że tam, wiecie, na razie nie Rosja jest głównym rozgrywającym, ale komunistyczne Chiny, to nie zmienia faktu, że komunistyczne Chiny i Rosja są w ścisłym tandemie. Czyli kto popiera Chiny, popiera Rosję. A oni pozorują walkę z Rosją, jednocześnie sprzedając Polskę tandemowi, temu nowemu układowi Berlin-Pekin. Nie? Czyli myślę, że to, co się dzieje teraz w sprawie pana Dworczyka, to tutaj zdaje się pan Piątek idzie tym tropem, że to jest odwrócenie uwagi od tego, co zrobił Terlecki.
Piątek napisał najpierw tak. Minister Dworczyk nie zaprzecza, że zhakowano mu prywatną skrzynkę, miał na niej dokumenty służbowe. Twierdzi jednak, że nie były tajne. Przedstawia się siebie jako ofiarę reżimu ze wschodu, ale ta legenda jest niewiarygodna i podaję tu link do takiego starego artykułu. No, tam wielu faktów o tym Dworczyku nie ma, takich jakichś tam, że gdzieś tam protestował przeciwko pojednaniu polsko-ukraińskiemu, twierdząc, że jest ono oparte na zakłamaniu. No i w drugim twecie, w lansowanej wersji o Dworczyku, rzekomo prześladowany przez wschód, włączył się wiceminister Waldemar Buda. Ta wersja jest nieprawdopodobna. Znowu link do tego samego starego artykułu. Prawdopodobniejsze jest to, że ktoś próbuje tuszować putinowskie ataki PiSu na Cichanouską i Protasiewicz.
To bym uznał za tak zwaną przyczynę bezpośrednią, bo tu Terlecki pokazał, że PiS tak naprawdę nie jest za wolną, niepodległą Białorusią złączoną ze strukturami obronnymi Zachodu, tylko praktycznie interes partii PiS jest dla niego najważniejszy, a Białoruś się nie liczy. To pokazał Terlecki i to już omawialiśmy. Myślę, że szersza operacja to jest właśnie ten antyamerykański zwrot PiSu, już w sposób prawie że oczywisty pokazany, w kierunku komunistów chińskich. I teraz oni tu w rzeczywistości sprzedają Polskę, sprzedają NATO też pośrednio komunistom chińskim, ale dalej tu na rynku wewnętrznym będą się puszyć, poczekaj, jeszcze dokończę zdanie,
że polskie służby zahakowały to konto?
Jako obrońcy Polski przed Rosją. Nie? Rozumiesz, że tu się tworzy legenda, że PiS broni tu dzielnie nas przed Rosją.
No, oczywiście tą opcję,
ja bym chciał.
Kto w takim razie zhakował to konto? Czy to Polacy, czy Rosjanie, chcą uwiarygodnić
Dworczyka? A to w ogóle ma jakiekolwiek
pytam,
znaczenie?
Jak uważasz?
Ja tylko myślę, że to jest ustawka. A kto robi ustawki? Wiecie, jak się najmie dwóch żuli, żeby na przykład tam robili jakąś rozróbę, żeby w tym czasie obrobić jakieś tam, wiecie, żeby policja tam pojechała, a tutaj, żeby nikogo nie było, to nie jest ważne, kim są ci żule, którzy to robią,
tylko
kto ich
najął.
Jeżeli
to jest ustawka, to w tym momencie nie możemy mówić o kompromitacji polskich służb. No bo to by była ustawka też polskich służb, z tego co rozumiem,
można,
co sugerujesz.
Można, w tym sensie, że polskie służby doprowadzają do takich gier na polskiej scenie politycznej, nie? Że polskie służby ani nie mają rozpoznania tak zwanego dalekiego, czyli nie robią, nie analizują tego, jakie są prawdziwe cele Putina, nie przeciwdziałają, można powiedzieć, tym zakusom chińsko-rosyjskim i dają się, że tak powiem, kompromitować takimi gierkami. Nie? To jednak
na...
można powiedzieć.
Mówimy, minister Dworczyk, no to jest jedna z ważniejszych osób w państwie, taki wysyłany na takie najważniejsze misje, można powiedzieć, no też medialne, nie? No ale za szczepienia był odpowiedzialny wcześniej za ten Szpital Narodowy, na Stadionie Narodowym, wcześniej jeszcze był u ministra Macierewicza.
No on został też rzucony na front kompromitowania Idź Pod Prąd, nie wiem, czy pamiętasz.
Jeszcze wcześniej, tak. Znaczy to on nie mówił wtedy o Idź Pod Prąd, tylko o tym apelu
no
zapytany,
tak, ale,
chodzi mi, no jest to, nie ma co dyskutować, jedna z najważniejszych osób w państwie, można się kłócić, nie wiem, tam w pierwszej, myślę, dziesiątce. No i jego żona, no to jest żona w takim razie tego najważniejszego osoby.
Ona ma fejsika
no i ona ma tego Facebooka, na nią się logują ci hakerzy, prawdopodobnie na tą skrzynkę prywatną tego ministra Dworczyka też, no zhakować taką skrzynkę, gdyby ona była zabezpieczona, gdyby tam było to podwójne logowanie z telefonem, nie wiem, z jakąś też aplikacją do autoryzacji, no to nie byłoby tak łatwo, podejrzewam, że tam po prostu mieli sobie hasło i tyle. No to jednak wskazuje, na to zresztą zwraca uwagę posłanka też z Glik Piątek, dlaczego w ogóle on, minister Dworczyk, miał tą prywatną skrzynkę i z niej korzystał cały czas, jak już jest tą najważniejszą osobą w państwie, wskazuje, że tam, no, że ogólnie z tym cyberbezpieczeństwem jest słabą. Ona zadaje pytanie, dlaczego szef właśnie Michał Dworczyk, tak ważna osoba w Polsce, posługuje się prywatną pocztą do korespondencji służbowej. Zwraca uwagę, że parlamentarzyści nie mają szkoleń z cyberbezpieczeństwa, że przeszli na ten system tabletowy, to certyfikaty były nieważne. No to rzeczywiście pokazuje, no to kamień i kupa.
Nie, no to wiemy i to chyba nie jest dla wielu z naszych widzów jakimś zaskoczeniem. no tak pytasz o te jakieś inspiracje do legendowania Dworczyka, no bo tu są, można powiedzieć, dwie takie możliwości. Albo Dworczyk jest rzeczywiście ofiarą i on jest herosem tej walki z Rosją, walki o wolną Polskę i tak dalej. No albo to jest operacja legendowania. I no niestety większość tych znaków takich, że tak powiem, dodatkowych, poza tym takim pierwszym wrażeniem, które, no tak jak powiedziałem, spece od dezinformacji chcą, żebyśmy uzyskali, to jednak pokazują, że ta pierwsza opcja, czy ta opcja, że to jest jednak legendowanie, jest prawdziwa. Szczególnie, że zobaczcie, że Prawo i Sprawiedliwość szuka na gwałt, no może tak trochę to źle brzmi, no ale taki jest idiom, że szuka na gwałt następcy premiera Morawieckiego. Nie? Tu już był Obajtek szykowany. No niestety, jak go prześwietlili troszkę, no to już Obajtek został bez majtek, nie? I już nie jest kandydatem PiSu na premiera. To teraz szukamy kogoś innego. Ja bym się nie zdziwił, że ta operacja dzisiaj to jest element legendowania Dworczyka. Nie jest tajemnicą, to wiem od pisowców bezpośrednio, że Dworczyk to jest taka wtyka Kaczyńskiego w rządzie Morawieckiego. Morawiecki jest taki troszeczkę z innej bajki, powiedzmy bardziej tej bankowo, 40-milionowo, merkelowo i tak dalej. I ma przy sobie takiego, można powiedzieć, no, ucho prezesa, o tak, korzystając.
Chociaż tutaj jeszcze jest jeszcze tylko ci powiem ciekawy wątek, że z kolei gdy ta informacja weszła o tej żonie, znaczy ten wpis żony, jeszcze Dworczyk wtedy tam było, to jemu to zajęło gdzieś ze 3-4 godziny, zanim dał to swoje oświadczenie, no to wtedy z kolei lobby antyszczepionkowe bardzo mocno się ucieszyło, że w końcu tam wyciągnął temu Dworczykowi jakieś maile z kolei lobby jakiegoś farmaceutycznego i wyjdzie, jak to jakoś nie szczepionkami wyszło. Trują.
Jakoś nie wyszło.
Jest jeszcze ta sprawa, że Dworczyk jest twarzą szczepień. Może dlatego go chcieli skompromitować.
No wiesz, Dworczyk po to miał być właśnie twarzą tego szpitala na stadionie. Dworczyk po to miał być twarzą szczepień, że to miały być wielkie sukcesy rządu PiSu. Sukcesy mniej więcej takie, jakie osiągnie polska reprezentacja na najbliższych mistrzostwach Europy. Czyli ta gra, jak to tam będzie? Gra
mecz otwarcia,
mecz o wszystko i mecz o honor.
Żebyś nie musiał odszczekiwać za miesiąc.
Bardzo chętnie bym chciał to odszczekiwać, ale mecz pytałem tu, bo sam nie oglądałem, bo stwierdziłem, że to strata czasu. Mecz z Islandią, no tak nie nastraja jakoś optymistycznie. Polscy kibice też tak jakoś nie bardzo się cieszą.
Średnio, zobaczymy, co to będzie.
Średnio najeżdża, o tak. No dobra, no niech będzie, niech tam im jak najlepiej idzie. Zobaczymy. Chociaż dla mnie na przykład to jakimś takim nieporozumieniem jest, że przecież Rosję tam wykluczyli z różnych tam tych sportowych walk ze względu na taki doping państwowy, na zorganizowany doping, że Putin miał specjalne laboratoria i tak dalej, gdzie oszukiwano te różne organizacje międzynarodowe, te badania antydopingowe. Ich tam wszystkich wyautowali, tych sportowców.
Ale lekkoatletów głównie, bo no jeśli chodzi o sporty drużynowe, no to oni sobie w najlepsze grają.
No to
grają.
Właśnie o
nawet
tym,
teraz przecież będą gospodarzami mistrzostw Europy. Chcę, Polacy grają dwa mecze w Rosji.
O tym chcę powiedzieć, że w Leningradzie chyba 9 czy ileś meczów tych mistrzostw ma być rozegrane. Ćwierćfinał ma być tam rozegrany. To jest dla mnie jakiś skandal.
My gramy dwa mecze grupowe właśnie.
To państwo toczy wojnę w Europie. To państwo strzela dzisiaj do Ukraińców. Przecież każdego dnia giną Ukraińcy tam na rosyjsko-ukraińskim froncie. A tu Polacy będą jeździć, w ogóle ten mecz z Rosją wcześniejszy, mecz ten towarzyski, to dla mnie jest też jakaś hańba, powinien zostać odwołany. Zobaczcie, że to dzieje się w momencie porwania samolotu, które linii lotniczych z Irlandii, ale mających siedzibę w Polsce, gdzie też opozycjonista, który tutaj no, to się tak na Polskę orientował, ale tak pisowski rząd nie za bardzo mu chciał pomagać, no to w końcu się tam do Litwy, na Litwę przeniósł, został tam aresztowany. Zaraz potem tam Kolejna afera z samolotem też w Leningradzie, zdaje się, nie, że został zawrócony już z kołowania, znaczy z pasa startowego i wydarty tam został kolejny opozycjonista rosyjski z kolei. A tu my jak niby nigdy nic rozgrywamy mecz no tak jakby z Hitlerem normalnie, już nie w 39, ale w 40 roku normalnie tu by jakieś robić rozgrywki. To jest, myślę, hańba dla Unii Europejskiej, dla wszystkich tych władz sportowych, nie, że w ogóle Rosja ma prawo uczestniczyć w tym święcie futbolu, w takim pokojowym wydarzeniu, porównywalnym, powiedzmy, zasięgiem z olimpiadą, może nawet większym, jeśli chodzi o oglądalność, bo tam lekkoatletyka, czy tam strzelectwa, czy kajakarstwa, no to tam tłumy nie będą oglądać, a te mecze będą na pewno ludzie oglądać i że tu zbrodniarz Putin i jego komanda ma prawo występować, a nawet cała Europa będzie jechać do Leningradu i tam, że tak powiem, pokojowe święto sportu. To jest ogromna obłuda, hańba w ogóle dla świata zachodniego, szczególnie dla Unii Europejskiej, że na takie coś się godzi. No ale to, powiedzmy, off topic, pokazuje to tylko skuteczność polityki zagranicznej i dezinformacyjnej, i agenturalnej Putina i kompletną bezradność całego tutaj świata zachodu.
No, powiedziałeś, że Michał Dworczyk był szykowany na premiera.
Znaczy, takie jest moje rozpoznanie. Dlatego on właśnie był twarzą i Szpitala Narodowego, i szczepień narodowych.
No, ale wiesz, no, można tak stwierdzić, że to jakby mu podstawiono takie rzeczy do sukcesu, no ale jeśli chodzi o akcję szczepień, no to wcale tak różowo nie było i nie jest tutaj... Nie, no teraz myślę, że to można powiedzieć, że jednak jest jakiś sukces tej polskiej akcji szczepień patrząc po całym świecie.
No niekoniecznie.
Ale no, na początku wcale tak nie było i ta misja nie wydawała się tak łatwa.
Ta akcja szczepień nie jest sukcesem po pierwsze Dworczyka, tylko wielu punktów szczepień, wielu czy tych kierowników punktów szczepień, czy właścicieli, także prywatnych przychodni. Tu gościliśmy przecież też jednego właśnie z takich, można powiedzieć, milczących bohaterów tej walki o szybkie zaszczepienie. Tych, którzy chcą, bo tutaj ścigaliśmy się z czasem. Jest taka no, dość znana historia, bo to zdaje się Onet publikował lekarza, który był za szczepieniami, który przekonywał do tego swojego ojca. No ale ojciec przeczytał na fejsiku tam Mietek kontra masoni i lepiej wiedział niż jego syn, lekarz, którego przecież wychował, którego wykształcił i mówił mu: ojciec, zaszczep się, bo to naprawdę jest groźny chiński wirus. A ojciec mówi: to trucizna, szczepienie, no już szkoda gadać. Straszna rzecz się stała. Ojciec odmówił szczepienia, zachorował na COVID, na chińskiego wirusa i dzisiaj nie żyje niestety. Także wyrazy współczucia dla tego syna i podziękowania też, że podzielił się tą straszną, osobistą historią. Także tutaj był wyścig z czasem i wzór to możemy pokazać w Izraelu. Tam rzeczywiście już dawno jest po szczepieniach. Już teraz to tam, nie wiem, jakichś nastolatków się jeszcze szczepi, którzy chcą i tak dalej, różne takie rzeczy. A w Polsce po pierwsze ciągle jest to niezrealizowane, a po drugie...
Już nastolatków też szczepią.
Wiem, ale niezrealizowane jest to szczepienie tych roczników, które miały być. Tutaj była bardzo, bardzo słaba kampania informacyjna rządu. Myślano, że pokażą pazurę i tam, nie wiem, killera tego prawdziwego, nie? Który też się poleciał zaszczepić. Tam teraz są dywagacje w internecie, ile który za to wziął pieniędzy.
Ja bym tak nie leciał krytykować, ten sukces jest. No, tylko chwaliliśmy Tajwan, no i widzisz, co teraz się na Tajwanie dzieje.
No, ale tak, to przecież nie dlatego się źle dzieje na Tajwanie, że była zła polityka rządu, tylko że znowu Chińczycy zarazili.
No
ich.
Gdzieś tam zarazili.
I jeszcze, jednak, poczekaj, jeszcze, gdyby,
tak,
no nie, gdyby Tajwan nie podlegał embargu szczepionkowemu, to znaczy, że komuniści chińscy zorganizowali blokadę Tajwanu, jeśli chodzi o dostawę szczepień.
Nie, no to jest to wszystko Tajwan, prawda, tylko no to właśnie widać, że sama ta izolacja i tak nie wystarczyła, bo się nie ochronili tak,
przecież
jak mieli.
Mówiliśmy, że izolacja ma być tylko do czasu wynalezienia szczepionki. Szczepionka miała być podawana, znaczy rozpoczęto podawać szczepionkę już w grudniu. Tajwan nie dostał w grudniu szczepionek.
Nie, mówiliśmy też, że
tak, poczekaj,
można
to
szczepionka albo izolacja. No, jeśli sama ta izolacja nie wyszła.
Sama izolacja no przecież wiecznie nie może trwać. To jest wiadomo, że gdzieś no, ktoś przełamie tę barierę izolacji. Ale Tajwan sobie radził do grudnia, a nawet dużo dłużej, świetnie. I gdyby dostał, tak jak Izrael, szczepionkę na czas i w odpowiedniej ilości, to Tajwan by był dawno już dzisiaj otwarty na gospodarkę. A co do Polski, to tutaj po pierwsze... Ogromna dezinformacja. Wielu ludzi, przecież znamy przypadki, że nawet ci antyszczepionkowcy taką politykę, oczywiście niektórzy, bo tam część antyszczepionkowców to są ludzie, którzy tam boją się o swoje zdrowie i tak dalej, ale są ludzie, którzy mają za cel zwalczać szczepienia, czyli odbierać wolność tym, którzy chcą się zaszczepić. To o tych antyszczepionkowcach mówi.
Dzwonią, mówię. Na przykład umawiają szczepienia, no to właśnie, a potem
pozwól
rezygnują.
Mi to, proszę powiedzieć, właśnie doprowadzali do takich no już aktów, można powiedzieć, terroryzmu biologicznego, że chcieli marnować szczepionki. Chcieli marnować szczepionki, czyli umawiają się na szczepienia, niekiedy nawet zbiorowo, po czym w ostatniej chwili po prostu nie przychodzą i ta dawka już jest zmarnowana, bo przecież
jeśli
tam nie,
ktoś będzie, no
nie
to
stoi,
nie, ale
no nie, ale
większość będzie zmarnowana.
Nie stoi gotowych 10, a ta dawka może być podana w ciągu kilku godzin, nie? Także jest to element takiego już niszczenia, czyli ataku terrorystycznego na polską służbę zdrowia i to trzeba potępiać, niezależnie czy jesteś za szczepieniami, czy przeciwko szczepieniom, to należy potępiać tego typu działania niszczące prawo innych ludzi do tego, żeby się zaszczepili. Bo przecież ktoś czekał w kolejce, ktoś nie dostał na czas tej szczepionki i być może, tak jak ojciec tego lekarza, o którym mówiłem wcześniej, ktoś umarł z tego powodu, że ktoś się wydziczał albo z głupoty, albo wręcz w sposób, można powiedzieć, no taki...
Jeszcze chwalą się tym na Facebooku, to jest...
No tak, no to właśnie, właśnie o tym mówię. Także tutaj ja bym tak nie chwalił Dworczyka, bo to mówię, to jest zasługa polskich tych punktów szczepień.
Ale Dworczyka, tylko mówię, że cała ta polityka szczepienna w Polsce, znaczy cały, powiedzmy, system szczepień w Polsce zadziałał, jeśli chodzi o Polskę, uważam, że na piątkę. Jeśli patrzymy, jak mówimy o Polsce, że to jest kamień i kupa,
to
gdyby tak
dobrze
było ze szczepieniami, to by dawno jeszcze nic nie było.
Tylko, że pytanie, dlaczego to tak zadziałało? I Niemcy badali. Akurat przyjechała delegacja Niemców, żeby zbadać, dlaczego Polakom tam już w lutym mniej więcej tak dobrze idzie ze szczepieniami. I wiesz, co odkryli? Że Polska ma system wolnościowy. Że to właśnie ci ludzie na dole decydują, organizują się szybko, łatają dziury systemu i dlatego to działa. Czyli nie zasługa Dworczyka, że wiesz, że on tu tak wstęgę przeciął i wszyscy zaszczepieni i tak dalej, tylko właśnie, że ludzie samodzielnie realizowali na dole ten proces. To widać.
Jak... Ale z pustego by nie nalali, musiały te szczepionki do Polski
szczepionek
przyjechać,
też nie załatwił ani Morawiecki.
Ale gdyby tych szczepionek nie było, no to by nie było szczepień.
Ale czekaj, szczepionek nie załatwił ani Morawiecki, ani Dworczyk. Szczepionki były na poziomie Unii i nawet nasi mówili, no nie ma szczepionek, bo Unia nie dała, bo Unia nie załatwiła.
No ale Niemcy na przykład szczepionki mieli, też nie szczepili, także poza tym tam były większe później te dostawki tych szczepień, także ja bym tutaj nie leciał zaraz krytykować tą Polskę za te szczepienia, bo uważam, że gdybyśmy na przykład na reprezentację Polski przenieśli tą metaforę, to te szczepienia, które zostały zrealizowane, to nie wiem, czy byśmy, nie wiem, do ćwierćfinału doszli, powiedzmy, to był mniej więcej taki wynik. Wróćmy jeszcze do
mówiliśmy
pana Terleckiego.
Nie o systemie całej służby zdrowia, nie mówiliśmy o całej akcji szczepień, ale o tym, że to właśnie Dworczyk miał się wylansować jako bohater, jako taki Spider-Man, czy jak to
no
się
tak,
nazywa.
No tak, ale mówię, że równie dobrze mógł się skompromitować też tą akcją.
Mógł się skompromitować. No i wyszło to mniej więcej 50-50, tak bym powiedział, czyli pół na pół. A ta operacja, myślę, że jest jednak w celu uwiarygodnienia go, że on tak dzielnie walczy. Co prawda skompromitowali go, jeśli chodzi o to przechowywanie tych maili, bo tu pan Piątek mówi, że no jednak tego nie zaprzecza, że na prywatnej skrzynce niezabezpieczonej miał jakieś ważne dokumenty państwowe.
Właśnie, jeśli chodzi o dokumenty, bo tu Onet pokazuje, wymienia tam nie wszystkie, tutaj nie będę tego całości czytał, ale na przykład jest z Departamentu Analiz Przygotowań Obronnych Administracji, przesyła mu osoba komplet dokumentów wymaganych do zgłoszenia do wykonania prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu ustawy o rezerwach strategicznych. No to brzmi dosyć poważnie, nie? Albo tam wcześniej dostaje też list, ma też informację o ułatwieniu dla osiedlania się w Polsce Białorusinów w tym polskiego pochodzenia. Także no to są sprawy
drażliwe,
państwowe.
Bym powiedział. Może nie tajemnica, ale sprawy
Portal
drażliwe.
Portal Niebezpiecznik pisze, wbrew twierdzeniom w poście opublikowanym na koncie żony ministra Dworczyka na Facebooku, wykradzione dokumenty, tutaj jest cudzysłów, wcale nie sprawiają wrażenia, jakoby miały zagrażać bezpieczeństwu narodowemu RP. To prezentacje, komentarze do aktów prawnych i inne dokumenty, które z treściami niejawnymi nie mają wiele wspólnego. Tak pisze Portal Niebezpiecznik.
No tutaj trzeba jeszcze dodać, że ta kombinacja operacyjna daje Rosjanom możliwość wrzucania przeróżnych dokumentów państwowych, tajnych, nietajnych, prawdziwych czy fałszywych. I będą mówić, że to ze skrzynki Dworczyka. A teraz państwo polskie będzie w defensywie. Będzie musiało cały czas się tłumaczyć, że to nie nasze, albo że tu połowa tego dokumentu prawdziwa, a połowa nieprawdziwa. Kto się w tym, w dzisiejszym chaosie informacyjnym, kto się w tym połapie?
No szczególnie, że tak jak mówimy tutaj, on nie zaprzeczył, że to konto zostało zhakowane. No tak. Także prawdopodobnie rzeczywiście zhakowane zostało. No i już no, jakaś kompromitacja jest. No można tam będą mówić, że to tam badamy, służby są na tropie. Teraz widzę TVP czy inne takie jakieś rządowe czy prorządowe media. No już służby badają sprawę.
Redaktor Rachoń na pewno ogłosi sukces służb pisowskich.
Ja myślę, że to opozycji jest wina.
Aha, jakaś inna opozycja. To masz rację.
No, też w historii tutaj warto dodać, że no, polscy politycy byli hakowani. Na przykład konto facebookowe Kuchcińskiego zostało w listopadzie 2020 roku, czyli całkiem niedawno, zhakowane. Minister Rodziny i Polityki Społecznej
też w grudniu. Szukali jakichś śladów wizyt w Rzeszowie czy gdzieś tam?
Nie grudzień 2020, to widać, zobacz, że to są dosyć, nie, to jest, no to są kwestia miesięcy. Twitter Suskiego w styczniu 2021 roku, czyli to też jest
na pewno miesięcy. Jest jakaś operacja dezinformacyjna.
Bo on Huawei'a przecież nie nosił, tak?
No przecież samego prezydenta Dudę wrobiono w takich, nie wiem jak się nazywają.
Tacy, pranksterzy do niego
dzwonili. Czy jakoś tak, i przecież całe te służby, cała jego kancelaria no, w ogóle go nie obroniła, tylko się skompromitował.
Ileś tam 40 minut, czy ileś tam
rozmawiał z nimi. Gadał, klękał.
Ale wróćmy jeszcze do tego komandosa naszego sejmowego. Możemy pokazać parę zdjęć. Jaki to jest komandos w hełmie? W hełmie, nie tylko w hełmie. Wicemarszałek Terlecki. Jak...
To są jego nowe wcielenia, bo wczorajśmy oglądali, bo on naprawdę, naprawdę ma jakiegoś hopla. To jest stary hipis i zdaje się, że te sprawy teraz...
Ale dajmy jeszcze to z Afganistanu.
O, to jest stary hipis. Widzicie, tak on wyglądał. Hip tam gdzieś z lat 60, koniec lat 60., początek 70. I on chyba ma jakiś kompleks na punkcie, bo pewnie nie był w służbie wojskowej i z bronią miał słaby kontakt. I on se teraz jakoś kompensuje te braki hipowskie z czasów wczesnej młodości. I zobaczcie, jaki taki militarysta. To się przebiera jak strach na wróble, powiedziałem normalnie.
Ja uważam, że najlepsze jest to zdjęcie z tego Afganistanu. To po prostu to jest hit. Jak ja to zobaczyłem, to byłem po prostu rozbity do końca dnia. Nie mogłem się pozbierać. Jak zobaczyłem, to są właśnie te służby może, bo to jest, wiesz, mówimy, że kompromitacja polskich służb, ale jednak
ale
one
zobaczcie,
są
przecież oni
miejscu.
Jeszcze, oni tam mają nawet na etatach fryzjerów, jakieś manikurzystki, pedikurzystki, a jakiegoś takiego zwykłego człowieka z odrobiną rozsądku na ten PR tam wsadzili.
Ale on sobie może zrobił sobie.
Ludzie, no róbcie te zdjęcia, ale nie publikujcie przynajmniej tego, bo to jest wiocha taka, że hej, no.
Ale ludzie. Wróćmy do tego pana Terleckiego, bo on teraz idzie w zaparte, bo jest dalszy ciąg tej sprawy. Najpierw napisał właśnie o pani Cichanouskiej. Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mitingu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie. Taki to antymoskiewski, antyrosyjski, pisowski polityk.
Przecież wiadomo, że no, opozycja białoruska jest słabiutka i nie ma jeszcze jakiegoś szerokiego poparcia, mandatu demokratycznego i tak dalej. No jest ta Cichanouska, no to tam ją wszyscy hołubią, no a ci ją wysyłają do Putina. No to jest rzeczywiście pomoc,
się, ona
pomoc
Polsce,
Białorusi.
W Polsce próbuje z obiema stronami coś tam działać. No to jest też dla mnie jakieś w ogóle tak mało spojrzenie na świat, że no strasznie ten pan, nie mogę powiedzieć, że stracił w moich oczach, no bo tam nigdy wiele nie miał, no ale skompromitował się. Dzisiaj mówi, przepraszać za swój wpis z pewnością nie będę. No i też, bo tam jakiś list publikuje, chce, żeby to opublikować, jakiś list wyjaśniający do pani Cichanouskiej. No i też komentuje atak na ministra, czy atak, czy no, tą sytuację z Dworczykiem, nie wiemy, czy tak jak mówiłeś, ustawka, czy atak. Mówi, zdarza się to wszędzie na świecie, więc u nas też się zdarza. Żadne informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny nie wypłynęły. Widocznie hakerzy okazali się sprawniejsi niż służby. Ale rozumiem, że teraz będziemy podwójnie przyglądać się możliwościom atakom na Facebooku.
Nie, no to jest tak napisane, jakby, no, że się zdarzają wypadki samochodowe, trzęsienia ziemi, czy tam burze, nie, i tak dalej. To jednak ludzie tu te scenariusze piszą, realizują, inni ludzie powinni się przed takimi scenariuszami bronić i tak dalej, i tak dalej. Także sprowadzanie tego, że tu nic się nie stało, no to jest kolejna taka, no, pokazanie takiej niemocy pisowskiej, którą tak próbują takimi słówkami w jakiś sposób zaczarować.
Rozmawialiśmy o lenistwie polskich polityków, bo mówiłeś o panu pośle Kuleszy.
To noce mamy, na konsoli spędza. To,
mamy
co
jeszcze
się,
pana...
A to co on tam, jak przyjdzie do Sejmu już tam gdzieś wedle południa, no to co on tam robi?
Ale teraz normalnie już nie muszą chodzić do Sejmu, bo mają
a nie, na tablet, czyli on tu sobie gra jakieś,
tam, wiesz,
tu łoi,
a
tutaj
głosuje,
zagłosuje,
nie?
Później
gra
tu se znowu łoi, tak se zagłosuje i tak dalej.
Ale z 10 tysięcy przytuli.
No i jeszcze 30 tysięcy na biurko.
Jest kolejny taki antysystemowiec, o którym nie napisało, że Windows jest bardziej antysystemowy niż Paweł Kukiz. Myślę, że dobre to jest podsumowanie,
no bo
Paweł Kukiz, no pamiętamy sprzed paroma laty, jak wchodził na scenę polityczną ze swoją formacją, duży sukces. No i teraz się będzie przytulał do PiS-u, czy już się przytula. No i był u Moniki Olejnik. Zdaje się, że to było w kropce na D. Być może tutaj pomyliłem źródło, ale mówi, jest pytany, jak zagłosuje w sprawie odwołania wicemarszałka Terleckiego, no bo już są wnioski o odwołanie. I on mówi, dla mnie 1000 Terleckich jest mniej ważny niż ustawa antykorupcyjna. Czyli o ordynacji wyborczej. Zawsze priorytety będą miały interesy mojego narodu, mojego państwa, co nie zmienia faktu, że mocno trzymam kciuki za Białorusinów i mówi, że myślę, że ta wypowiedź Terleckiego jest kiepska, jest słaba, nie bardzo widzę logikę, no ale potem mówi, że to, co myśli o tej wypowiedzi, to jest co innego niż targi polityczne, czyli tak być może rzuca taki cień, że no być może no, on tu wytarguje tą wspaniałą ustawę antykorupcyjną, no a poprze Terleckiego, tak to będzie
czyli
cena.
Tak. Czyli rozumiem, że pan Kukiz wierzy, że kiedy razem z PiS-em uchwalą tę ustawę antykorupcyjną, to PiS-owcy przestaną kraść. Czy to, nie wiem, czy ty też tak
nie,
rozumiesz?
Nie, PiS-owcy nie, tylko bo PiS-owcy nie kradną, tylko opozycja przestanie kraść, co ty mówisz.
No ale przecież opozycja nie jest w tych spółkach Skarbu Państwa.
Ale
nie są. I tak kradnie.
Gdzieś tam kradnie.
A PiS-owcy nie kradną.
Nie kradną.
A co robi pancerny Banaś?
On nie jest z PiS-u.
No ale przecież kogo on dzisiaj, że tak powiem, złapał za pewną część
ale
ciała?
To jest wszystko motywowane politycznie i to nie ma nic z faktami do czynienia.
Czyli jednak jest... PiS-owcy nie kradną.
Nie, no gdzie?
Ale czekaj, jak PiS-owcy nie kradną,
ja nie mogę tego
zrozumieć. PiS-owcy nie kradną, a mają całą władzę w Polsce.
I no, te ale spółki Skarbu Państwa.
No właśnie, i te urzędy, i te ministerstwa, i te rozdzielniki tych pieniędzy unijnych. Wszystko
ja
jest
wiem,
w ręku
nie.
PiS-u.
Ja ci powiem zaraz o co.
Ale ustawa będzie nie przeciwko PiS-owi?
Przeciwko opozycji. Znaczy PiS też będzie przeciwko PiS-owi, ale PiS jako, że
to jest
nie
niepotrzebne.
Kradnie, to jego to nie dotyczy.
Bo PiS nie
ale
kradnie,
wiesz dlaczego jeszcze to... Jeszcze ci jeden argument powiem. Bo sądy jeszcze są niezreformowane i przez te sądy opozycja dalej w Polsce ma dużo do powiedzenia i tam kradnie.
To zaraz, kradnie w sądach? To co kradną? Kawę?
Kradną gdzie indziej, ale ich sądy...
Płyn do dezynfekcji?
Są maseczki.
Maseczki z sądów
maseczki
kradną?
I respiratory, te, których nie ma.
Ludzie, ale ta opozycja, to są normalni. Nawet z sądów maseczki pokradli, no.
I
tośmy aferę respiratorów.
Ale w ogóle, w ogóle wchodzi z taką antykorupcyjna ustawa albo zmianie tej ordynacji wyborczej, o tej zmianie
autorowi tej księgi. Przecież to Bóg swojemu narodowi i państwu wybranemu dał ustawę antykorupcyjną. Przykazanie nie kradnij. I co? Myślicie, że Żydzi przestali kraść?
Nie mieli opozycji.
Także ja bym radził stuknąć się poważnie w łeb i przestać wierzyć w te ustawowe bzdury. Że jak damy ustawę nie kradnij, to pisowcy przestaną kraść. To jest oczywista bzdura.
Przestaną, bo nie kradną, ci tłumaczysz. No,
ale pozwól mi jednak być przy swojej narracji. Ja jednak uważam, że pisowcy też kradną. Platformersi i PSL-owcy też kradli i kradną, to nie tego. Ale ustawa no, jest przecież chyba głównie przeciwko urzędnikom rządowym, a nie nierządnym.
Cało, ustawa jest przeciwko zwolennikom Platformy Obywatelskiej.
Aha, to tak jak ten mówił, że nie będę się tłumaczył Hołocie. I popaprańcom. No to tak samo ta ustawa jest też przeciwko Hołocie i popaprańcom, ale nie przeciwko pisowcom, którzy nie kradną. Czyli zobacz, oni są lepsi od Żydów, ale ja nie wiem, czy to nie będzie antysemityzm teraz.
Jeszcze wróćmy do pana Kukiza.
No Kukiz tutaj... się powinien poważnie zastanowić. Ja tam jednak uważam, że to, co się pod hasłem nie kradnij, także nie kłamnie mu fałszywego świadectwa i tak dalej, czyli o zeznania też tam chodziło przy różnych tego typu procesach, jak któryś już ukradł, nie? To jednak nie pomogła. Bo inaczej Chrystus nie musiałby przychodzić, żeby nas właśnie z tendencji do kradzenia, do kłamania, do mordowania i tak dalej, czyli żeby nas wyzwolić z naszych grzechów. Także Kukiz, że tak powiem, połknie wielbłąda, znaczy tego terleckiego komandosa w hełce, a będzie miał jakiś ochłap papieru, którym się będzie mógł podetrzeć w wychodku, bo taka będzie mniej więcej skuteczność jego dupnej ustawy. Tyle.
Jeśli chodzi o tego antysystemowca, bo to jest też, on przecież no, szedł jako ruch społeczny, nie? Jako antysystemowiec skończył w PSL-u, czyli toż chyba to, najgorzej jak można.
Toż to trafił!
Jak ja żyję na tym świecie, w sensie świadomym już 20 parę lat tą politykę gdzieś tam obserwuję, to mało było takich okresów, żeby PSL nie był w rządzie. Bo pamiętam
PSL
i SLD
zawsze
PSL.
Się dokładał, że tak
i
powiem, do rządowej.
Platforma PSL. No, ta. Praktycznie zawsze ten PSL w rządzie gdzieś był. No i
jak
ten
trzeba, to i PiSowi też pomogą.
Antysystemowiec wylądował w tym PSL-u. No i widziałem takie zestawienie, jak on ostro, mocno, ciężko pracuje jako ten poseł, jak tam haruje, jak
wół. Siedzi gdzieś w domu i trzy kropki.
Taka statystyka, jak pracuje Kukiz. Mamy, nie jest członkiem żadnej komisji. Nie wypowiada się na posiedzeniach Sejmu. Złożył trzy interpelacje. Wziął udział w 80...
Przez ile lat?
8, no przez całą tą kadencję. 88% głosowań, średnia to jest 97%. To jest portal mamprawowiedzieć.pl, czyli ma prawie 10% niższą średnią, jeśli chodzi o obecność.
Przypominamy o zdalne głosowanie, że jest głównym...
Może nie mam internetu. Może ani tak. Razu nie zabrał głosu podczas obrad w Sejmie. A Sejm już ile ta kadencja trwa? No, ale... ładnych też kilka te wybory.
Ale zobacz, przecież to jest człowiek elokwentny. On nie tylko mówić
śpiewa.
Umie. On nawet śpiewać umie.
Ale widać,
ja
że jakoś...
powiem tak. Dla mnie Kukiz był antysystemowcem. Ale tylko kiedy śpiewał ksiądz proboszcz zbliża się. Kiedy się wyparł tego, kiedy tam na czworakach przepraszał za tę rzeczywiście antysystemową piosenkę, stał się kundlem władzy, a nie żadnym antysystemowcem.
Słuchaj, dalej. Nie należy do żadnej komisji sejmowej, ale należy do...
Symboliczne wsparcie. Oto jeden z pastorów zielonoświątkowych przysłał takie zdjęcie. Bardzo serdecznie dziękuję, bo wcześniej mówiłem o pastorze Polaku, ale działającym w Czechach. Ale działającym w Czechach. Teraz pastor zielonoświątkowy, który działa w Polsce. Także dziękuję bardzo. I dostałem też informację z jednego z członków zboru Kościoła Adwentystów dnia siódmego z Lublina, że modlili się w ostatnim tygodniu za mnie, także dziękuję za wsparcie panu Piotrowi z Kościoła Adwentystów dnia siódmego. No, z takich dość, bym powiedział, można powiedzieć, niespodziewanych kierunków przychodzi to wsparcie, bo przecież w tych sporach teologicznych, biblijnych, no to ja, że tak powiem, nie oszczędzam ani Kościoła Adwentystów dnia siódmego, ani Kościoła Zielonoświątkowego, ale jednak cieszę się, że i tam są ludzie, którzy umieją wyjść poza spór teologiczny, rozszerzając to też przecież z różnych takich środowisk, mówię, nie zgadzam się z pastorem Chojeckim w wielu punktach, ale ma prawo głosić to, co głosi. To na Twitterze podałem, jakiś ateista zdaje się w ten sposób mnie wspiera. Także to jest dowód szlachetności i zrozumienia wolności, że możemy się nie zgadzać w wielu kwestiach, możemy się zwalczać na poziomie debaty publicznej, biblijnej, teologicznej, politycznej, nie wiem tam jakiej, a jednocześnie szanujemy swoje prawo do wolności i stajemy murem za tym, żeby każdy z nas miał w tym państwie, w którym razem żyjemy, czyli w Rzeczypospolitej, żebyśmy mieli prawo do wypowiadania swoich poglądów. Pokażę wam ciekawą taką, można powiedzieć, animację wykorzystującą no, ważną sentencję z filmu Rejs w przypadku mojego procesu. Czy mamy to gotowe?
Msza jest w papiestwie największą i najstraszliwszą obrzydliwością. Stała się przed wszystkimi innymi papieskimi bałwochwalstwami największym i najokazalszym z nich. Poza tym ów ogon smoczy, a mam na myśli mszę, zrodził wszelakie obrzydliwości i bałwochwalstwa.
Katolicy, jeśli nie wiecie, a to się już niewielu dzisiaj mówi, każda msza, w której bierzecie udział, to jest bluźnierstwo przeciwko Bogu.
Wskazywałam w swojej ekspertyzie na bardzo wczesne, bo zawierające się w tekstach Marcina Lutra wypowiedzi, bardzo krytyczne w stosunku do Kościoła, do hierarchii, do sakramentów także, do kultu świętych. To nie są rzeczy, które można uznać za obrazę uczuć religijnych. To jest zwykła debata. Różnica polega na tym, że pan Paweł Chojecki ma prawo nie wierzyć i nie uznawać tych objawień, ani tego, co tam się stało. Ale nie ma prawa obrażać, uczyć tych, którzy w to wierzą.
Każdy może, prawda, krytykować. A mam wrażenie, że dopuszczanie do krytyki, panie, to nikomu tak nie podoba się. Więc dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było, tylko aplauz i zaakceptowanie.
Aplauz i zaakceptowanie. Tak chce urządzić debatę publiczną w Polsce lubelska prokuratura, która właśnie użyła tej pani z Uniwersytetu Jagiellońskiego jako biegłej, która stwierdziła, Luter to może takie rzeczy mówić?
A pastor Chojecki nie może.
A Chojecki nie może. Bo krytyka może być, ale to
tak
musi być
zrobić, żeby jej
konstruktywna
było.
Krytyka, a najlepiej, żeby jej nie było.
No tak samo przecież pokazywaliśmy państwu tego Mencena, Gwiazdę Konfederacji.
A to są jeszcze dzisiaj...
Fan wolności słowa.
Fan wolności słowa, dla siebie.
Słowa. Po 15 minutach, jak zapytano artykuł 196, to on woli jednak, żeby on został, bo on nie lubi, jak obraża się.
Tak, czyli on chce wolności słowa dla siebie, a już dla innych już nie. No to jego pogrilujemy dzisiaj o 18.
Jego matkę.
Będziemy mówić o jego poglądach na Kościół rzymskokatolicki, w którędy do nieba.
Za chwilę, no, wyrok w twoim procesie jutro
o 9
rano będziemy na pewno informować, też będą komentarze w naszym studiu na ten temat. Coś chcesz dodać na koniec?
No cóż, no, ja swojej wolności się nie wyrzeknę. Tyle mam do powiedzenia w tym temacie. To jest coś, co dostałem od Boga i żaden człowiek mi tego nie odbierze. Tyle.
Także już jutro spodziewajcie się ciekawego programu o 13 z ogłoszeń na naszym portalu idźpodprąd.pl. Kilka artykułów. Jeśli dowiodą, że kardynał Dziwisz tuszował pedofilię, to Watykan powinien wydalić go ze stanu duchowego. Janusz Szymik, ofiara księdza. Co dzisiaj jeszcze w telewizji Pod Prąd? O 18 program Którędy do Nieba. Temat Mencen, Kościół jest jak matka, a papież to następca Chrystusa na ziemi, o 19:00 serwis informacyjny w telewizji Pod Prąd.
To jest nowy jakiś rewolucyjny pogląd teologiczny Konfederacji. No nie wiem, czy rzeczywiście też i towarzysz Braun i inni.
No Braun myślę, że obiema rękami by się podpisał.
Tym, że, słuchajcie uważnie, że papież jest następcą Chrystusa na ziemi. Czyli tak jakby już, wiecie, Chrystus abdykował, no a teraz jest nowy król, papież. No to są jaja! Ale rzeczywiście on to powiedział!
Bo myśmy wczoraj na grupie czytali w Ewangelii Jana, tam zdaje się 14-15 rozdział, Jezus mówi, że jak ja odejdę, to przyślę wam innego pocieszyciela, Ducha
Papieża
Świętego.
To Jezus się pomylił według Mencena i spółki.
Duch Święty, tylko Mencen mówi, że papież, tak?
Ja jednak będę dalej ufał Jezusowi, że to Duch Święty przyszedł w miejsce Chrystusa, żeby być z nami.
No zawsze, ja też jakiś czas temu słyszałem bardzo ciekawe pytanie, kto był drugim i trzecim papieżem?
No tego katolicy nie wiedzą.
Tak, nie wiadomo. Nie? Bo tam który, tam 65, 7, 8, to oni już tam wiedzą, może za mało powiedział, może 200, nie? Ale drugi, trzeci to ciężko powiedzieć, nie? Także taka zagadka.
Nie, no w ogóle papiestwo to jest dopiero wymysł średniowiecza i w ogóle tam mówienie o tym, że tutaj papiestwo ma 2000 lat, to jest kpina. To jest w ogóle ahistoryczna bzdura, to nawet uczciwy historyk Kościoła katolickiego się z tym zgodzi.
Znacie już ramówkę na dziś po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego. Nawet Dawid wiedział, że nie straci zbawienia, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, wydarzenia z 2017 roku. Niedawno, ciekawe, chyba w poniedziałek, obchodziliśmy rocznicę z kartki z kalendarza, ale Piotr Stkowicz nie będzie podawał tego samego co rok temu, chociaż nie takie same, tylko jednak
będzie zmieniał historię?
Szuka innych następnych wydarzeń, ciekawych.
Super.
Nie z Wikipedii, jak jego poprzednik, także tyle może w tym temacie. My się z Państwem będziemy już żegnać. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.
Niestety w polskich kościołach protestanckich dominuje doktryna, no, wywodząca się z katolicyzmu, że człowiek nie może być nigdy pewien swojego zbawienia, że chrześcijanin może utracić swoje miejsce w niebie i wylądować w piekle. To jest fałszywa doktryna. Z powodu jej wielu chrześcijan żyje w strachu, niepewności i nie może rozwinąć swojego pełnego potencjału w Chrystusie. Oczywiście można na ten temat dużo mówić, napisałem nawet książkę Trudne wersety na ten temat, to odsyłam, jeśli chodzi o Nowy Testament, ale niedawno natrafiłem na bardzo ciekawą frazę, myśl z króla Dawida. On na koniec życia, modląc się, mówi coś takiego: czy nie tak jest z domem moim u Boga? Wszak przymierze wieczne zawarł ze mną. Dawid wie, że Bóg zawarł z nim wieczne przymierze. I kończy, to jest piąty werset 23 rozdziału drugiej księgi Samuela. Kończy tę myśl tak: przymierze wieczne, i mówi: pod każdym względem ułożone i zabezpieczone. Czyżby nie miał rozwinąć wszystkiego Bóg, co dotyczy zbawienia mego i co jest życzeniem moim? Zobaczcie, jak on był pewien, że Bóg go zbawił w sposób wieczny, na zawsze, i że wszystko zrobi, co trzeba, co jeszcze pozostało, że zatroszczy się o całą jego przyszłość. Mówi, zarówno sprawy związane z miejscem w niebie, z wiecznym zbawieniem, jego Bóg załatwi, jak też i wszystkie potrzeby i pragnienia, dobre pragnienia jego serca tu na ziemi. Jezus Chrystus powiedział: ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Zobaczcie, to jest ta sama obietnica, ale teraz już nie wyjątkowo dla króla Dawida, ale każdego, kto zawoła z głębi swojego serca: Jezu, zbaw mnie. Jeśli jesteś już chrześcijaninem, jeśli zawołałeś do Jezusa po zbawienie, to bardzo ci życzę, byś wreszcie pojął, że twoje zbawienie jest przez Niego gwarantowane. To Jego cechy, Jego wierność decydują o twoim zbawieniu. Nie twoja wierność, nie twoje uczynki, nie twoje zachowanie. To jest łaska.
9 czerwca 2017 roku premierzy Polski i Danii Beata Szydło i Lars Løkke Rasmussen podpisali w Kopenhadze memorandum w sprawie współpracy obu państw przy budowie rurociągu dostarczającego gaz ziemny z norweskiego szelfu do Polski, tak zwanego projektu Baltic Pipe. Przedsięwzięcie to ma składać się z 5 części. Pierwszą jest rurociąg na dnie Morza Północnego, łączący norweskie złoża gazu z Danią. Drugim rurociąg przez terytorium Danii. Trzecim tłocznia gazu znajdująca się na terenie Danii. Czwarty etap projektu to rurociąg na dnie Morza Bałtyckiego do granicy z Polskiej, a piątym rozbudowa systemu rurociągów w Polsce umożliwiającego dostarczanie tego gazu do odbiorców. Od roku 1989 zauważano u nas ten problem, że jesteśmy za bardzo uzależnieni od rosyjskiego gazu. Różne rządy deklarowały, że będą szukać innego dostawcy. Najczęściej mówiło się o Norwegii, ale zawsze kończyło się na słowach. Podpisywano kolejne kontrakty z Gazpromem, które zawsze okazywały się bardzo niekorzystne. Polska płaciła za gaz dużo więcej niż Niemcy czy Wielka Brytania, chociaż jest bliżej, więc koszt dostawy jest niższy. Rząd Beaty Szydło jako pierwszy podjął konkretne działania w kierunku dywersyfikacji dostaw gazu. Kilka dni temu Dania zadeklarowała, że chcąc zapewnić lepszą ochronę myszy i nietoperzy, cofa zgodę na budowę swojego odcinka gazociągu. Wydanie nowego pozwolenia może trwać nawet 8 miesięcy. Tymczasem w roku 2022 wygasa kontrakt między Polską a Gazpromem. Prawdopodobnie niedługo też zacznie działać rurociąg Nord Stream 2, umożliwiający Rosji dostawę gazu na zachód z pominięciem Polski.